dzisiaj może już zaczniemy właśnie.
Tak, zaczniemy. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład będzie na temat węgier, na temat przypadku węgier, zmian na Węgrzech, jako zmian modelowych. Sam też był problem z węgiami, z wieloma innymi rzeczami, z opozycją zagranicy inspirowaną. Ale to już opowie Pan Profesor. Jeszcze raz brawo.
Witam Państwa gorąco, to już moje 24 spotkanie o Węgrzech w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Węgry jako wzór przemian dla Polski. Wczoraj byłem właśnie w Piotrkowie. Cieszę się bardzo, że Węgry rzeczywiście utorowały nam drogę. One były samotne w swojej walce. My mamy już wsparcie nie tylko ich, ale już reszty Grupy Wyszehradzkiej i ogromnie się cieszę, że właśnie parę dni temu doszło wreszcie do spotkania Kaczyńskiego z Orbanem. Myślę, że poskutkowało, bo Orban następnego dnia ogłosił, że w żadnym razie nie poprą jakichkolwiek sankcji wobec Polski, a żeby sankcje Unii były efektywne, trzeba zgody wszystkich krajów, innych krajów Unii. Więc już im to nie wychodzi. Anglia też na pewno nie przyłączy się do sankcji. A na przykład prezydent Chorwacji, to ładna skąd ilość pani, zwłaszcza w stroju kąpielowej, jak to widział, powiedziała, że chciałaby, żeby Polska była liderem przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Także wbrew tym krzykom pseudo-opozycji, która broni dostępu do koryta, sytuacja wygląda także na forum międzynarodowym nie najgorzej. Tutaj, o ile wiem, zrobiono ksero z mojego tekstu na ostatni blog Jerzego Roberta Nowaka, o bardzo duży artykuł, ale myślę, że nie zwrócicie się Państwo. To jest tekst przepędzić stada lisów i lisiczek z telewizji. Począwszy od lisa i lisowej, poprzez kraczkę, oczywiście olejnik do Pieńkowskiej. Jest tam z kilkadziesiąt portretów. Właśnie dzisiaj rozmawiałem w tej sprawie już z nowym wiceministrem kultury, który będzie odpowiadał za reformy w telewizji i w Czabańskim. Także, proszę Państwa, jesteśmy w przełomowym okresie. Ogromnie wiele zależy od tego, jak szybko pójdziemy do przodu, ale jak widzimy, właśnie nowy rząd PiS-u zaczął w taki sposób, w jaki zachęcałem, iść drogą węgierską. Co to oznacza? Robić reformy twardo, ostro i szybko. Przypomnę, że Orban nałożył podatek bankowy, największy w Europie i pierwszy w Europie, już po 2 tygodniach na banki zagraniczne, że przyjął 360 ustaw w ciągu roku pierwszego, uderzających w interesy obcych monopoli, tam banków, supermarketów i tak dalej. No i przygotował konstytucję, bardzo taką radykalną, najbardziej patriotyczną i chrześcijańską konstytucję w Europie. I teraz chciałbym od razu na wstępie podkreślić, że moja książka, tu węgierska droga do zwycięstwa, 2 tomy, pierwszy tom jak okradziono Węgry, a drugi rewolucyjne reformy Viktora Orbana, pokazuje bardzo wiele przemilczeń i zafałszowań. W gruncie rzeczy, no niestety nawet jedyna jak dotąd książka, która ukazała się o Węgrzech, taka rzeczywiście ciekawsza, Igora Jankę, Napastnik, bardzo sympatyczna dla premiera, dlatego też to dla premiera Orbana, też jest za jej popieraniem, ale niestety tam prawie nic nie było o tym głębszym tle przemian węgierskich. O rzeczach ogromnie bulwersujących, o fatalnej zdradzie węgierskiej Unii Wolności, czyli Związku Wolnych Demokratów, o tym, jak ukradziono Węgry między, a to jest pouczające, więc Narodowy Fundusz Walutowy i ludzie Sorosza. To on inspiruje wszystkie na Golkę przeciwko Węgrom. Znany to jest słynny spekulant żydowski, urodzony na Węgrzech, a teraz przebywający w Stanach. Więc ja staram się pokazywać to wszystko, a także głębię tych reform. Notabene my mamy niestety takie kręgi, które jak mogą próbują zafałszować węgierskie sprawy, czy je atakować, bo boją się węgierskiej zarazy tych prawdziwie rewolucyjnych przemian. No przykład, były bankier Ryszard Petru, który rok temu atakował Orbana za nacjonalizm, bo jak ten Orban śmie krzywdzić banki zagraniczne, je opodatkowując. No widzimy, jak ten człowiek działa wbrew polskim interesom, też na każdym kroku. Inny przykład. Jest taki czerwony liberał, profesor Sadurski, który zaatakował Orbana, przyrównując go do Mussoliniego, a Węgry nazywając małym, śmiesznym krajkiem. To może przypomnę, że ten mały, rzekomo śmieszny krajik w 1939 roku dzięki honorowi premiera Telekiego uratował dla Polaków ostatnią drogę ucieczki na zachód. No zresztą też na Rumunię, gdyby Węgrzy przepuścili wojska niemieckie przeciw Polsce, jak naciskali, a Węgrzy zagrozili wysadzeniem domów, jeśli będą się pchać. Ten mały kraj odważył się im stawić czoła i dzięki temu tylko mieliśmy później dywizję generała Maczka na zachodzie i polskich lotników. Ten mały, śmieszny kraj, jak pisze, no chciałbym to ogromnie obelżywe słowo powiedzieć, ale się powstrzymam w kościele o tym panu Sadurskim, czy w 1920 roku chciał pomóc Polsce zbrojnie, uniemożliwili to Czesi, ale przysłał bardzo wielką ilość amunicji, która bardzo nam pomogła w bitwie pod Warszawą. No i mamy jeszcze jednego jego mościa. Adam Michnik potrafił zaatakować Orbana w Der Spiegel, przyrównując go do Hitlera. No jak widzicie, mamy niesamowite postacie i dlatego, proszę Państwa, tu mam akurat artykuł z wczorajszej Gazety Wyborczej. Wywiad z lewakiem, ich naukowcem bardzo lewicowym, Gaszparem Mikloszem Tomaszem. No on o tym samym Orbanie, tylko Węgrem, którego Michnik przyrównał do Hitlera, mówi, że Orban jest bardzo brutalny, bardzo sprytny i bardzo utalentowany. Jest wielkim politykiem i zachowa swoje miejsce w historii. No proszę Państwa, taka ktoś inny plus, już nie wiem, który z tych polityków lewackich czy lemingów, że Węgry przez Orbana upadają gospodarczo. Przeciwnie, wyciągnął ich z upadku gospodarczego, w który wpadli dzięki rządom postkomunistycznym, no koalicji postkomunistów i Unii Wolności, ich okradziono na 270 miliardów dolarów, przypomnę, mały kraj 10-milionowy. To tak jakby było na ponad miliard dolarów w przeliczeniu do ludności polskiej. Ale tutaj nawet w Wyborczej, znów czytam, też wczoraj, że na Węgrzech, no, przyszło też drobne ożywienie gospodarcze. Nie drobne, a duże, ale okazuje się, że nawet w Wyborczej autor przyznał, że doszło do oszustwa. ożywienia gospodarczego. Jego, mówi drogę, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którego Orban wykopał z Węgier parę lat temu, przyznał w maju zeszłego roku, że Węgry mają bardzo skuteczną politykę gospodarczą. Taka jest prawda, takie są fakty, które zacierpiają różni fałszerze, tacy jak Adam Michnik i spółka. Ale dlatego cytowałem specjalnie Gazetę Wyborczą, bo mam już taki zwyczaj, to znaczy broń Boże, nie zachęcam Państwa do czytania tejże gazety paszkwilanckiej. Niech ja już się męczę zawodowo w związku z tym. Natomiast mam pewien zwyczaj, że czasem, nawet często, sięgam do wroków, aby cytować pewne na dowód, że jest inaczej niż kłamią gdzie indziej. I to może na przykład przypomnę o jeden taki bardzo zabawny szczegół, który ostatnio często cytowany. Otóż no mamy w Warszawie wstydli za tą ciągle rządzącą Gronkiewicz Walcową. To jest po prostu wstyd dla warszawiaków. No ale jak jest tam tylu urzędników i lemingów, to niestety mam nadzieję, może będą wczesne wybory samorządowe, to się zmieni. Ale lubię z lubością cytować teksty jej. Jedno zdanko pani Walcowej, które przeczytałem w Gazecie Wyborczej przed roku, w czasie wyborów. O, dziękuję, bo tak to światło się przyda. Przynajmniej widzę, że Państwo nie usypiają już. No więc to bardzo ciekawe zdanko, bo zacytowała i Gazeta Wyborcza w wielkim artykule reklamującym Walcową, a było ono jednak niesamowite. Otóż okazało się, że w początkach lat 90. pani Walcowa tak się zwierzyła dla miesięcznika Ojców Marianów. Powiedziała, że prezesem Narodowego Banku Polskiego została za namową Ducha Świętego. Przyznacie Państwo, wielka rzecz. Ja do moich zaprzyjaźnionych księży czasem mówię, przekoparzając się, no widzicie, żaden z polskich hierarchów, nawet wielki święty Jan Paweł II, nie miał tej przyjemności słuchania namowy Ducha Świętego, a Walcowa miała według jej relacji. No więc, no ale może tu przypomnę, że w czasie jej prezydenckiej kampanii w 1995 roku, gdy dostała wszystkiego 2% głosów, to też zdobyła się na bardzo ciekawe oświadczenie. Powiedziała do swego otoczenia po pielgrzymce Jana Pawła II w Skoczowie. Patrzyłam na usta jego świątobliwości i zobaczyłam, że układają się słowa: Hanno, zostaniesz prezydentem. No jak wiecie Państwo, dostała tylko 2% głosów, więc źle odczytała. W tym samym czasie też powiedziała: jak zostanę prezydentem Polski, to będę matką i ojcem dla narodu. Na to minister Kołodko czymś nie zauważył. Wtedy to chciałbym być pełną sierotą. Czy dobrze mnie słychać, czy za głośno, czy...
Bardzo dobrze.
Dobrze, dobrze, świetnie. Proszę Państwa, najpierw chciałbym puścić tu w obieg, ale to do zwrotu, jeszcze parę rzeczy, bo zapomniałem, takie pismo Kurier Wnet, którym jeszcze występuje, i tu taki spis treści z mojej książki Żydzi przeciw Żydom, już dzisiaj komuś podpisywałem, wyłącznie świadectwa żydowskie, wyłącznie, ja przejrzałem spisy książek po angielsku, francusku, niemiecku i te jakie oświadczenia. Bernard Goldstein, policja żydowska rzucała się na nas jak banda dzikich zwierząt. Emanuel Ingelblum, okrucieństwo policji żydowskiej było bardzo często większe niż Niemców, Ukraińców i Łotyszów. Tu może przypomnę, bo ty nas oskarżają, że na przykład milczy się o tym, że ogromne zbrodnie były w policji żydowskiej wobec Żydów. I to było 10 tysięcy osób. Ile było wiedzy tych wyrzutków? 200 kilkadziesiąt osób, ale nie chcę mówić, parędziesiąt osób, a zginęło 250 Żydów. A ja w książce pokazuję wyłącznie w oparciu o świadectwa Żydów, żydowskiej, że w Oświęcimiu policjanci żydowscy zabili ponad 400 Żydów, dzieci, kobiet na zlecenie Niemców. I tą ogromną część Żydów z gett, blisko 2 800 000, to wyłapywała policja żydowska, żeby pchać do obozów zagłady. Musimy to wiedzieć, kiedy się nas atakuje, kiedy tacy jak Gross, którzy zawdzięczają życie swojej rodziny Polakom, oskarżają nas. I tu już widzę, że wydrukowano to o przepędzić różnych stadalisów i lisiczek. Chciałbym jeszcze jedną rzecz puścić z mego blogu. To była odpowiedź na te wielkie spory, ataki. Jak mógł Kaczyński powiedzieć, że są Polacy gorszego sortu? A czy ich nie ma? A czy nie było Targowicza? A czy nie było po wojnie Targowicza, w tym chociażby ojca Michnika i innych, i całego mnóstwa innych, Bermana i spółki, ale nie tylko, a Jaruzelskiego, co nie byli Polakami gorszego sortu, przepraszam. I teraz ja przypominam tutaj powiedzenie słynnego polityka francuskiego de Gaulle'a. Są Francuzi lepsi, gorsi. Lepsi to ci, którzy wiedzą, kim była Joanna d'Arc. No i tu komentuję. Są dziś Polacy lepsi, gorsi. Gorsi to ci, którzy nie wiedzą, kiedy był zapad majowy. Tak jak Petru. Tak, czołowy polityk od tak zwanej opozycji, który zamiast 1926 roku, jako daty zapachu majowego, powiedział 1935 rok. Czyli Piłsudski akurat wtedy umierał i wtedy według niego porwał się do zamachu. No mamy strasznych ignorantów, tak jak kiedyś rzecznik SLD Joński, który powiedział, że powstanie warszawskie wybuchło. Pamiętacie, kiedy odpowiedział? W 1988 roku. No i co z takimi ignorantami dyskutować poniżej wszelkiego poziomu? Tam jest jedna dziennikarka, która zapytała Korwin-Mikke, czy zaprosił do swojej partii Romana Dmowskiego. Nie żył już od wtedy 74 lata. No przecież ignoranci, bałwani, nie wiem jak tu określić to już tego typu rzecz. I oni się uważają za to, za opozycję, nawet flagami biało-czerwonymi od czasu do czasu wymachują, bo pewno im wyjaśniono. Pamiętacie, jaki był pierwsza manifestacja KOD-u? To głównie flagi Unii Europejskiej, albo ten powiedział, że to trochę nie mądrze, próby rozumieć. No ale przechodzę, tu jest dwa dni temu artykuł Polska Zetań z Węgra. Orban sprawił, że Węgrzy zaczęli być dumni z bycia Węgrami. I to jest ogromnie ważne. Nas od dziesięcioleci zakompleksiają. Różni komorowscy, Tuskowie, dla których Polska to nienormalność. Przypomnę, że Tusk przyjął medal z rąk kanclerz Merkel uczci słynnego niemieckiego Polakożerczy, ministra spraw zagranicznych pana von Rathenau, który zawarł układ między Niemcami a Rosją sowiecką wymierzony w Polskę, który chciał rozbioru Polski. I polski polityk, polski premier przyjął taki medal. No to są rzeczy po prostu fatalne, oburzające. Węgrzy mieli to samo przez wiele lat i właśnie Orban przywrócił godność narodową, walczy o węgierskie interesy. W każdym wystąpieniu mówi o patriotyzmie, no i konsekwentnie to przestrzega. Ale najpierw powiem trochę jeszcze o tych sprawach wcześniejszych, a u nas przemilczanych. Otóż powiedziałem, że Węgry okradziono na 270 miliardów dolarów. Jak do tego doszło? Więc może takie krótkie przypomnienie. Po powstaniu węgierskim, krwawo stłumionym przez Sowietów, przy zdradzie ich przywódcy komunistycznego Kadara, był ogromny terror, stracono 450 osób właśnie. A po kilku latach jednak uznano, że na bagnetach nie można siedzieć i zaczęto to kupować Węgry gospodarczo. Bardzo skutecznie postawiono na rolnictwo, przemysł lekki, skończono z budową hut, a u nas budowano hutę Katowice jeszcze Zagierka. No i proszę Państwa, turystyka, hotele, gastronomia i tym Węgry nas przyciągały. Pamiętacie Państwo lata 70. o wiele lepsze zaopatrzenie na Węgrzech. I przez 20 kilka lat takiej polityki już kupiono naród. Zastraszono go, Węgrzy nie mieszali się do polityki, no ale mieli otwarcie w gospodarce. Reforma gospodarcza, możliwości dorobienia, bezpartyjni fachowcy dopuszczani na wszystkie stanowiska gospodarcze, dlatego lubię przytaczać te różne węgierskie rozwiązania, ale w pewnym momencie to wszystko się wyczerpało. Tak zwane możliwości realnego socjalizmu. Akurat w 81 roku już groziła im katastrofa gospodarcza. I wtedy Kadar, przynaglony sytuacją, jako pierwszy przywódca komunistyczny zwrócił się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No i była taka bardzo ciekawa rozmowa prezesa funduszu z Kadarem. Cytowano to w trakcie niedawnej audycji z Orbanem z rok temu. I ten prezes funduszu mówi do Orbana, do Kadara. Bez naszej pomocy Węgry znajdą się w krachu. A na to przywódca komunistyczny Kadar mówi, no cóż, służyliśmy liczmy po tego, bo to będziemy służyli wam. No i dano im niesamowite możliwości. Już w 82 roku, na 7 lat przed Polską, kiedy fundusz przyjęto, nieograniczone, nie podlegali sądom pod każdym względem i założyli sobie świetne wywiadownie gospodarcze. Dzięki temu wiedzieli, gdzie są najlepsze kąski węgierskiego przemysłu i rolnictwa i błyskawicznie je zaczęli wykupywać od razu po 89 roku z pomocą komunistów i liberałów. Rzecz druga, rola Sorosza. O wiele większa niż w Polsce, a bardzo nikczemna. Jak wiecie, on jest przeciw narodom, przeciw kościołom. No, to powiem też odpowiedzialny za wspieranie tej fali napływu imigrantów do Europy, bo chodziło o to, żeby rozwalić od wewnątrz państwa narodowe i chrześcijańskie. To ludzie z Sorosza dawali te przewodniki dla tamtych, żeby jak najszybciej docierali, a zwłaszcza chodziło mu o szybkie zawalenie Węgier. Tylko, że Orban się postawił. Jak wiecie Państwo, jak go atakowano wtedy? Kanclerz Austrii powiedział, że Orban z tym swoim projektem budowy płotu kolczastego to przypomina czasy nazistowskie. A teraz Austria buduje płot kolczasty. Wszystkie tam kraje po drodze, Chorwacja, Słowenia. A premier Bawarii Horst Seehofer powiedział, że to Orban miał rację, a nie Merkel, która na szczęście już po tej sprawie kolonii coraz bardziej upada i oby upadła w interesie Polski, bo dla nas było najgorsze to jej ciągłe porozumienie z Rosją i wiadomo, i tam dążenie do dominacji Niemiec. Orban tu też się pokazał jako obrońca chrześcijaństwa, bardzo wiele ryzykował, ale teraz jest powszechnie doceniane to, co zrobił, także w tej dziedzinie. No i wracam do pana Sorosza. Otóż Soros dogadał się z głównym kosmopolitycznym guru na Węgrzech w 82 roku, członkiem biura politycznego i sekretarzem KC, odpowiedzialnym przez 30 lat za kulturę i propagandę, trząs nimi, taki akurat pochodzenia żydowskiego, jest może tym łatwiej się dogadali z Soroszem. I tu człowiek bardzo zręczny, skrzyżowanie Urbana i Rakowskiego, to pewno dla starszego pokolenia coś mówi, z ich wszystkimi zręcznościami, umiejętnościami. No i pan Dzierżacy, ten członek biura, wpuścił Sorosza na Węgry już w 1982 roku. No i zaczęła się indoktrynacja. Setki stypendystów Sorosza na długo przed Fundacją Batorego, bo ona zaczęła po 1989 działać. I proszę Państwa, wychodzili po tych stypendiach rocznych w Stanach czy Londynie przeobrażeni totalnie i antykościelni, i antynarodowi. Ja miałem tych przyjaciół węgierskich mnóstwo. Przyjeżdżałem co kilka lat na Węgry, nagle patrzyłem, mój przyjaciel jakiś Czaba czy Istvan, których znałem jako patriotów, wierzących katolików czy kalwinistów, a nagle, a po co jakaś tam wiara, po co jakieś państwo narodowe, kapitał nie ma narodowości. I ci ludzie, ci stypendyści nazywali na Węgrzech Soros Huzarok, Huzarzy Sorosza, widzicie, to jest to słowo, które pochodzi z węgierskiego, to, proszę Państwa, utorowali drogę znów dla ekspansji Zachodu i wyprzedaży. No a poza tym sprzedawali im postkomuniści, liberałowie, zarabiali swoje. Zatem znów bardzo wiele jest przemilczeń, więc muszę Państwu przynajmniej powiedzieć, co nie znajdziecie w książce Jankiego i gdzie indziej. Otóż jaka była ciekawa sytuacja. Na Węgrzech w pierwszych wyborach wygrała partia prawicowa, taka można powiedzieć, jak ROP czy Porozumienie Centrum, i to z dwukrotną przewagą nad liberałami, Związkiem Wolnych Demokratów, taką bliźniaczą siostrą Unii Wolności, mimo że tam ci mieli jak brud pieniędzy pompowani przez Sorosza. No, ale kapitał zagraniczny, który stawiał na tamtych, nie chciał się z tym pogodzić. Z inspiracji Sorosza przyjechało, i nikt o tym dotąd wcześniej nie pisał, na zjazd w katolickim ładzie w 1993 roku w niewielkim nakładzie. Otóż z inspiracji Sorosza przyjechało na Węgry 7 bankierów, no i nacisk na pierwszego premiera prawicowego, już starszego i schorowanego, pana Józefa Antala, że jeśli ten nowy rząd prawicowy nie pójdzie na ustępstwa wobec przegranej liberalnej partii, to wycofane zostaną wszystkie oszczędności dolarowe z banków. Proszę Państwa, to nie był przypadek. W Polsce po przegranej Mazowieckiego ambasador amerykański naciskał, żeby zachowano Balcerowicza. Tak jak, przypomnę, prezydent Bush przyjechał tydzień przed wyborami na prezydenta i naciskał, żeby wybrano Jaruzelskiego. Tak, wybrano jednym głosem przewagi, jak Państwo pamiętają. No i niestety premier Antal ustąpił. On był schorowany na raka, co zmarł w czasie swoich rządów i chciał przejść do historii jako ten mój stan, który zatroskany o kraj idzie na porozumienia. I było to wielką głupotą, za którą Węgrzy zapłacili. I jak zobaczycie w mojej książce, ja ciągle pokazuję, za miękkość się płaci, strasznie płaci, tak jak przykład Orbana, Antala, i wygrywa się tylko twardością, jak potem zrobił Orban. To jest bardzo wyraźnie pokazane. I teraz, co narzucili premierowi Antalowi? Jakie dwa warunki? Po pierwsze, że musi utrzymać niezmienione kierownictwo telewizji i radia, lewacko-liberalne. No i to już wystarczało samą treść. Czy wiecie Państwo, że premier, prezes telewizji, Honkisz, pozwolił sobie na niedopuszczenie do transmisji przemówienia premiera Antala. No to był fakt niesłychany w telewizji pod jakimiś pretekstami. Następna rzecz, że zgodzono się na to, że drugie stanowisko w kraju prezydenta oddano bez żadnych wyborów w ręce przedstawiciela ich Unii Wolności. Prezydentem został pan Arpad Gerz, który zmarł zresztą kilka tygodni temu. Znałem go dobrze, bo był przedtem pisarzem, tłumaczem literatury. Wyglądał na dobrodusznego starszego pana i na tym się naciął Antal, a był marionetką sterowaną właśnie, pewno szantażowaną też. rzecz. Dla mnie to jedno z największych rozczarowań życia. Otóż okazało się, że pierwszy prezydent Węgier, porównajcie to z Wałęsą, demokratyczny prezydent, który siedział w więzieniu, był skazany na dożywocie, ale to już było ostrzegawcze, że wtedy, kiedy wieszano powstańców w 1958 roku, dano mu w więzieniu znakomitą fuchę, tłumaczenie z angielskiego na węgierski. No i ten pan, jak został prezydentem, zablokował lustrację, zablokował dekomunizację. Zdawał się, że poczciwy staruszek, a jak mógł, blokował Antala. No, na Węgrzech, w internecie aż roi się od zapisów twierdzących, że pan Gec był kapusiem. Taki ładny, ładną miał ksywę, potkań, czyli szczur. Tam właśnie. Rozmawiałem kiedyś z jednym przywódcą partii prawicowej, pisarzem Czurko, który miał bardzo wielkie tłumy na spotkaniach i on lubił sobie tak żartować, że zaczynał patetycznie: pan prezydent Węgier Arpad Gec, a cała sala 400 gardeł krzyczała: potkań, potkań, szczur, szczur, tak na marginesie. I tenże pan Gec potem poparł były więzień, poparł dogadanie się komunistów z liberałami i rząd kierowany przez byłego zomowca, kufajkarza, bo oni byli ubrani w kufajki, tych, którzy strzelali do tłumów protestujących. No to i teraz zwróćcie państwo uwagę, dlaczego u nas przemilczano te różne rzeczy węgierskie, czyli pan widzicie, dlatego, że to pokazywało, że był pewien scenariusz w całej Europie Środkowej. Scenariusz, który mamy Bolka, Wałęsę, który poparł lewą nogę. Mamy tego Gęca, byłego więźnia, który zablokował lustrację i dekomunizację. I mamy jeszcze w Bułgarii, Żelu Żelewa, prezydenta Bułgarii pierwszego, demokratycznego z opozycji, przyjaciela Michnika, który zablokował lustrację i dekomunizację. Czy to wszystko było rzeczą przypadku? No i teraz. I tylko na Węgrzech doszło do koalicji komunistów i liberałów. To, o czym marzył u nas Kwaśniewski i Michnik, że się tak dogadają, połączą. I rządzili razem 12 lat na nieszczęście Węgier. A scementował koalicję Soros, który miał tam bardzo duże wpływy. I teraz dzięki temu, że przez to, że poszli na ustępstwa, nie musieli, mógł Antal zwrócić się do narodu, powiedzieć, że jest szantażowany. No, dla wielu byłoby to szok, bo liczyli na Zachód, że to są przyjaciele, którzy tu pomagają, a przyjaciele myśleli jako okręt Węgry. Nie zwrócił się i w rezultacie stara nomenklatura zachowała swoje wpływy, ludzie biednieli i dlatego pierwsza partia, ta prawicowa, przegrała w 1994 roku i rządy przejęli komuniści wraz z liberałami. I zaczęło się to ogromne oddłużanie Węgier i okradanie, mówię, na 270 miliardów dolarów. No i ludzie w pewnej chwili mieli dość i wtedy przyszedł Orban, wygrał, choć stał na czele maleńkiej partii Fidesz, 5 tysięcy członków, teraz ma 40 tysięcy, to jak 160 tysięcy na Polskę, 5 tysięcy kadrowa partia, głównie złożona z młodych, która przejęła władzę w 1998 roku w kraju już bardzo oskubanym, okradzionym. I Orban próbował ratować sytuację, głównie przez gospodarkę, reformy, zmniejszył bezrobocie, zmniejszył zadłużenie, a mieli zadłużenie znacznie większe niż Polska. I poparł przemysł krajowy, ratował przedsiębiorców i myślał, że to wystarczy. I właśnie on wtedy też miał złudzenia, nie poszedł na ostro, chciał po prostu ratować, co się da. Okazało się, że to nie wystarczyło. Choć wyniki gospodarcze po 4 latach były znacznie lepsze i poprawiła się stopa życiowa, ale komuniści go pokonali o 40 tysięcy głosów. Znaczy komuniści przegrali, ale razem z ich Unią Wolności czy Platformą mieli o 40 tysięcy głosów więcej. Tylko że było oszustwo wyborcze, co najmniej na 100 tysięcy, tak się oceniam. Potem w 2002 roku, w 2006 kolejnych wyborach oszukano, żebyście Państwo widzieli, jakie to na czele komisji wyborczej stały odpowiednie osoby. I dlatego w 2010 roku Węgrzy się przygotowali. Notabene jeździli i nabawiali PiS w ostatnich latach i PiS skorzystał. Że co zrobić, żeby nie było oszustw wyborczych. A tu przyjęli w 2010 roku już najlepszą zasadę. W każdej, dosłownie każdej komisji wyborczej było co najmniej 2 mężów zaufania z Fideszu. W każdej, bo u nas przy wyborach samorządowych tego nie dopilnowano, jeszcze przypomnę. I jaki był skutek? Co 2 godziny szły raporty z tych komisji rejonowych do Budapesztu, równoległe do Centralnej Komisji Wyborczej i do Fideszu. I żaden serwer rosyjski jakikolwiek nie pomógł. Orban wygrał większością 2/3 głosów. Ale cofam się znów w przeszłość. Dlaczego Orban przegrał w 2002 roku? Bo to jest pouczające. Po pierwsze to, że proszę Państwa, media, przypomnę Państwu, że jeszcze jedno, media w 95% były w rękach lewaków i liberałów. No to już wystarcza. Judzono tam strasznie przeciwko Orbanowi, a komuniści jeszcze kupili starsze pokolenia, bo obiecali emerytom 13. emeryturę i 14. Dotrzymali tego kosztem budżetu. Mówię więc. No i była jeszcze jedna sprawa. Własne błędy Fideszu. Fidesz był wtedy, i to jest takie ostrzeżenie, ja w książce Jak ratować naród, właśnie, już teraz nie pamiętam własnego tytułu, Jak ratować Polskę, ostrzegałem, że trzeba maksymalnie tworzyć zgromadzenie wszystkich patriotów, rozszerzać się po prostu, że nie ma co bawić się w emocje podziału. Ja przypomnę, że kilka lat jeszcze przed pogodzeniem z ziobrystami wzywałem w telewizji Trwami w Radiu Maryja do pogodzenia się, do skończenia z epitetami o zdrajcach, na czym szczególną karierę robił Hoffman. Obrzydli wam dla mnie postać, ale właśnie i mówiłem, że może zabraknąć tego procenta głosów decydujących chwili, jeśli się nie pogodzimy. I ogromnie się cieszę, że rok przed wyborami doszło do tego utworzenia Zjednoczonej Prawicy. Ale to mówiłem pod wpływem tych nauk węgierskich, gdzie okazało się, jak liczą się nawet te 40 tysięcy głosów, prawda, tam sfałszowano. Otóż co było problemem? Ta mała partia kadrowa rządziła Węgrami przy Orbanie, ale zbyt wielka część działaczy Fideszu, jak doszła do władzy, to zachowywała się trochę jak stare, leniwe koty, którym nie chce się nawet łapać myszy. Niech nie obrażam kotów, bo bardzo je lubię, zawsze miałem jakieś. Ale i po to, co powiedział kiedyś z rok temu świetny poseł z Godilo z PiS-u, nie z południa Polski, w imieniu jego nazwiska został, awansował teraz też ku mojej radości. Otóż on powiedział, że u niego w okręgu to część działaczy PiS-u to uważa, że jak jest 5 miejsc w Radzie Miejskiej, to po co 6. członek PiS-u? I to ten błąd takiego zamykania się, który był u Fidesu, ja ogromnie się cieszę, że został ostatnio już przynajmniej w części przełamany. Widzieliście, ile nowych osób doszło na listy PiS-u poza PiS-em. No ja na przykład ogromnie się cieszę i wszystkim Państwu polecam teksty Janusza Szewczaka, głównego ekonomisty SKOK-u, twardego, ostrego, zresztą ogromnie chwalącego też Węgry. To, co on napisał, reformy węgierskie są niesłychanie mądre i przemyślane. Uważam, że polska opozycja powinna zorganizować wyjazd studyjny na Węgry, żeby się przygotować do rządzenia w ciężkich czasach, żeby zobaczyć, jak to się robi. Tam są gotowe projekty ustaw, rozwiązań, rozporządzeń. To trzeba ściągnąć od Węgrów, bo inaczej nikt sobie nie poradzi z tą stajnią Małgiasza. On teraz wygrał też w wyborach poddawskich. Przypomnę, że prezydent Duda w czasie debaty powiedział, chcę pójść drogą Viktora Orbana, jego reformy były skuteczne i wyciągnęły kraj z kryzysu. No więc, Orban wyciągnął lekcję z tej porażki, z tego, że trzeba odejść od partii kadrowej. I co robił? Otóż przed 8 lat, aż do zwycięstwa w 2010 roku, objeżdżał Węgry, tak jak Duda przez 8 miesięcy, niemal codziennie, a Węgry to nie są, proszę Państwa, duże, to nie są Pawianice, to nie są Piotrkowy, to jest jedno wielkie miasto, nadmiernie rozbudowane, ten Budapeszt, prawie 2 miliony, kilka większych miast po 200 tysięcy, a reszta to są małe miasteczka i duże wsie. A on jeździł tam wszędzie i nie tam jak po ogień na parę minut, 15, tylko na dyskusję kilku godzin. Ma charyzmę, jeździł do wrogich nawet miasteczek, gdzie większość była przeciwko Fideszowi i wygrywał w dyskusji, przekonywał i zawsze po spotkaniu, a nie były to pytania na kartki, wręcz przeciwnie, tworzył Polga Riker, czyli koło klub obywatelski i to był otwarty dla wszystkich patriotów. Nie żadne odcienie. Teraz jego partia jest wielonurtowa. Tam jest to ludowcy, tam są chrześcijańska, demokratyczna partia, wicepremier jest tutaj wielonurtowa. I wiecie Państwo, że to ogromnie skutkowało, bo powiem, ja do czego lubię kluby Gazety Polskiej, wielu byłem, bo są też otwarte na szerokie kręgi społeczne, politycznie, dyskusje i tak dalej. Ale mówię nurtu patriotycznego. Ale ile jest klubów? 410, będę słyszał najnowszą dane. A wiecie Państwo, ile klubów tych obywatelskich powstało na Węgrzech dzięki Orbanowi? 12 tysięcy. Z tego 2 tysiące poza granicami kraju. To są różni już hungaryści też podkreślali. I z tego potem stworzyła się Fidesz, ta dużo szersza partia, bo to był świetny narybek, który potem przechodził i teraz dzięki temu mają teraz 40 tysięcy z tych 5, czyli mówię jak 160 tysięcy na sposób. Ale dalsza rzecz, bardzo ważna Orbana. Skończyć z dzieleniem się od Ciebianicz, tak jak było z Jurkiem w sprawie aborcji, czy to żadnych sporów, tylko patrioci i zdrajcy. To jest główny podział, nie lewica i prawica nawet. On przyciągnął 90% elektoratu lewicowego, bo mówił o społecznych nierównościach, o okradaniu Węgrów przez koncerny zagraniczne i piętnował czerwonych miliarderów, takich jak ten osławiony premier Gyurcsány, który powiedział, co nagrano, ta taśma odegrała rolę, kłamaliśmy rano, wieczorem i w nocy. Wyjątkowy łobuz, ale trwał jeszcze potem 3 lata, po zdemaskowaniu rządził. Otóż i dzięki temu podziałowi, ja do tego ciągle zachęcam, patrioci i targowiczani, trzeba używać tego zwrotu, na Węgrzech lapance, bo to są zdrajcy ci, którzy przeciw obecnemu rządowi gardłują. I nieprzypadkowo nawet w Komitecie Obrony Demokracji, kto występował na pierwszej manifestacji? Niejaki Barański, speaker w mundurze wojskowym, pierwszego dnia po wprowadzeniu stanu wojennego. Jaki niewstyd po prostu. I to trzeba, po prostu za mało mówimy o tym. Ja może w ogóle jestem, przyznam, za radykalnym podejściem. Nawet choć bardzo podobało mi się wystąpienie pani premier Szydło, kiedy powiedziała, i to był orbanowski styl też, o tych w Sejmie, o tych bankowych lobby i tak dalej. Tak trzeba. Ale już uważam, że niepotrzebnie rozmawiała z Schulzem. A po co? Schulza trzeba było bardzo ostro potępić. Tak jak zrobił biskup Merik. To trzeba jego list, też to wspaniały list w naszych dzienniku. On nie napisał nawet, szanowny panie. Po co? Bo to nie, on dał do zrozumienia, że to jest mały kundel w gruncie rzeczy, jak przeczytacie uwagi. I tak trzeba ich traktować po prostu. Tym bardziej, że przypomnę, że kim jest Schulz? Analfabeta, półanalfabeta, nie skończył matury, alkoholik przez wiele lat i brutal, którego Berlusconi określił dość trafnie kapo, że mógłby grać rolę kapo. Berlusconi to nie tylko bulga, jak przypomnę, ale Berlusconi też bronił tych interesów gospodarczych Włoch, za to go odsunięto, a te jego erotyczne ekscesy to było tak. Fraszka po nas. No i mówię, i taki facet nam próbuje dyktować sprawy. Jeszcze może tu odskoczę na chwilę. A kim jest przewodniczący Komisji Europejskiej? Były premier Luksemburga przez wiele lat, też wielkie państwo, który pan Juncker. Otóż przypomnę, że on ma wiele za uszami odpowiedzialności za afery finansowe, ale nie tylko. Otóż oskarża się go, że jako premier Luksemburga tuszował przez wiele lat sprawę odpowiedzialności polityków Luksemburga w czasie wojny, którzy zachowywali się tak jak władze francuskiej kolaboranckiej Wiszy. Wydawali Żydów w ręce Niemców na stracenie, na zagładę. A on to tuszował wraz z innymi politykami. No może jeszcze przypomnę jednego polityka z Unii, mały odskok, Barroso. Maoista w młodości. No przepraszam, to trzeba być absolutnym dla mnie durniem, żeby na Zachodzie być maoistą, zwolennikiem tak zbrodniczej ideologii jak Mao. No kto ma nas uczyć? To półanalfabeta Schulz, ten Barroso, czy właśnie Juncker? To tak na marginesie. Dlatego Orban to ogromnie ostro mówi. Ja uważam, że ten jego styl jest bardzo dobry, mimo wszystko go nie obalili. No więc... Mówię, zyskano dzięki temu tą partię masową, ale dalsza rzecz była media. To, co u nas jest tak fatalne. Mówię, 95% było w tamtych rękach. Co pan zrobił? No więc on bardzo szybko sięgnął po krajowych przedsiębiorców. To, co PiS od paru lat, bardzo dobrze skoki, senator Bierecki i inny, ale tam zrobiono to od razu po tej klęsce w 2002 roku. Orban ciągle spotykał się z przedsiębiorcami średnimi i większymi i obiecywał im, że jak dojdzie do władzy, to po pierwsze stworzy dużo drogiejsze warunki dla przedsiębiorców, a stworzył, obniżył podatki dla przedsiębiorców, to powinien też PiS jak najszybciej zrobić, do 10%. I dzięki temu nie tylko rozwinęła się krajowa przedsiębiorczość, ale proszę państwa, są rajem podatkowym dla przedsiębiorców austriackich, czeskich, słowackich, chorwackich. Tak. Druga rzecz, obiecał im, że skończy się ta fatalna nierówność, że Węgrzy byli kiwani jako przedsiębiorcy na każdym kroku przez te sieci koncernów zagranicznych, supermarketów i innych. I dotrzymał tego słowa, jak wiemy, ale dzięki temu otrzymał też od przedsiębiorców pieniądze, bo mu wierzyli. Dzięki temu jeszcze będąc w opozycji stworzył dwie opozycyjne stacje telewizyjne, dwa dzienniki opozycyjne, kilka tygodników i dzięki temu już 95% przewagi tamtych spadła do 60%, 40% już była opozycyjna. A czym jeszcze wyrównywał? Internet. bardzo szybko weszli w internet. Internet jest absolutnie opanowany przez opanowców. Już raz na to skarżyli się ostatnio, to jest wyborcze. U nas też właściwie już jest większość, jak widzicie Państwo, w internecie. To jest reszta szansa w walce. No i co dalej? I miał poparcie kościołów. I tu jednolite to. O to się modlę, bo tam kościoły ogromnie zdecydowanie poparły Orbana, kościół katolicki i protestancki kościoły. Katolicy mają 60%, protestanci 40%. A dlaczego poparli? Bo tam na Węgrzech kościoły prześladowano dużo mocniej za komunizmu. Tam po prostu, jeśli powiem, że na Węgrzech w czasach stalinowskich zlikwidowano zakony żeńskie i męskie i posłano tysiące zakonnic, zakonników do ciężkich obozów pracy, że kardynała Minczetiego, prymasa Węgier, to nie tylko aresztowano tak jak Wyszyńskiego, on stosunkowo, no oczywiście było to prześladowanie, ale Minczetiego torturowano przez kilka miesięcy, powiem, gdzie go bito, on sam wspomina w swoich pamiętnika. A na dodatek, czy wyobrażacie sobie Państwo, że u nas było coś takiego jak na Węgrzech w czasach stalinizmu? W centrum Budapesztu była przepiękna, wykuta w górze Gelerta, w skale kaplica i ją wysadzono. No bo tam prymas Pinczetti kiedyś wygłaszał kazanie. U nas to byłoby od razu bunt społeczny, więc jakoś ten ich po prostu tak terroryzowano. Także kościoły wiedzą swoje, a ponieważ równocześnie komuniści i ich platforma okradały naród, więc kościoły też jednoznacznie postawiły na Orbana, który głosił zresztą ciągle poparcie dla państwa chrześcijańskiego i narodowego. W Wikileaks, w tych dokumentach amerykańskich ukradzionych przez Snowdena, jest już na kilka lat przezwycięstwo Orbana, jak prymas Węgier, kardynał Erde, potępia to niesamowite złodziejstwo rządzących elit. No i dzięki temu wszystkiemu Orban doszedł do władzy i od razu zrobił błyskawiczne reformy. I tu znów chciałbym Państwu dodać, bo u nas się tyle kłamie bezczelnie, na przykład o bankach, żebyście zwrócili uwagę. Muszę teraz na blogu też napisać jakieś prosto. A jak opodatkuje się banki, to krzyczą różni ludzie od Petru i Platformy, to banki rzucą na klientów wszystkie koszty i oni jeszcze gorzej na tym wyjdą. A nieprawda, bo na Węgrzech próbowano, a najpierw groziły banki, że opuszczą Węgry. Ani jeden nie opuścił, proszę Państwa, ale próbowali triki, żeby wyrównać sobie szkody. No to wydano na Węgrzech ustawę, o której u nas dotąd nie pisano, tylko w mojej książce i nie wiem dlaczego nie pisano, ustawę o rozliczeniach banków. Otóż Węgierskiemu Bankowi Narodowemu powierzono to rozliczanie i taki, gdzie były jakieś triki nieuczciwości kosztem klientów. Dobrze mnie słychać? Tak? I proszę Państwa, w ciągu roku ponad 60 banków zagranicznych uderzono, ukarano bardzo wysokimi grzywnami i musieli oddawać pieniądze dla wszystkich poszkodowanych klientów. Druga rzecz, franki, przewalutowano franki na forinty, korzystnie dla frankowiczów, bardzo korzystnie, tylko na Węgrzech tak zrobiono, a nawet zachodnia agencja Bloomberga przyznała, że Orban zrobił to bardzo szybko, skutecznie i dobrze. Trzecia rzecz, supermarkety. Chodzi o to, żebyście jak rozmawiacie z politykami, innymi osobami, widzieli i argumentowali, proszę Państwa, że to nie tylko chodzi o opodatkowanie marketów, chodzi też o dalsze rozwiązania. Po pierwsze, wyrzucenie marketów z centrów miast na pobrzeża, tak jak jest na zachodzie, to zrobiono na Węgrzech, zakaz budowy marketów, nowych marketów w centrum, ograniczenie wielkości marketów budowanych i zakaz sprzedaży w niedzielę, tak jak jest w Niemczech, w całym szeregu krajach. I może najważniejsza rzecz, rozliczanie marketów. Jeśli market pokazuje, że w ostatnich 2 latach miał 0 albo dochodów, albo straty, to wymocha z Węgier. Po co macie dopłacać do Węgier? Nie potrzeba was tu. Nie męczcie się. A mnie na spotkaniu w Gliwicach jakiś ekonomista przytoczył raport o sieci marketów. Okazało się, że mamy ich chyba 169 sieci i na tych 169 sieci, 160 pokazuje straty. Tylko 9 pokazało maleńkie dochody. Największy 2%, a inne od 0,1 do 0,9. No proszę Państwa, u nas Coca-Cola pokazywała straty. Znaczy, to jest ogromna bezkarność. Teraz, Orban stoi po stronie przedsiębiorców, rolników, kupców węgla. A, Pustawa o ziemi. Właśnie z kimś wczoraj, z posłem Wojciechowskim, tak? Ten, bo był na spotkaniu. Bo on jest z komisji rolnej i właśnie tu się przygotowuje ustawę, której jest to wiele węgierskich elementów też będzie. Otóż tam był problem, bo Austriacy wykupili już 700 tysięcy hektarów na małych Węgrzech, zwłaszcza tam w tej północno-zachodniej części. I co Węgrzy zrobili? Po pierwsze w nowej ustawie, no wiadomo, z tych spoza Unii to i tak w ogóle nie można nie kupować. No ale niby są przepisy unijne, nie mogą zakazać. No to wzięli ich sposobem, a mianowicie tego typu wprowadzili tak wielkie ograniczenia dla kupna ziemi. Musi przedstawić, że zajmował się przez 3 lata, ma praktykę rolniczą. Druga, inna rzecz, zgodę na kupno ziemi musi dać nie tylko samorząd i inne władze, ale specjalne komisje rolników, które po to tylko powstają w każdej wiosce, złożone z rolników, oni muszą się zgodzić na sprzedaż ziemi. Więc jest tam tyle przepisów, że trochę kupno ziemi to jest, jak to w Biblii było, jak przejście przez ucho igielne. A dalej, ponieważ tamci wykupili tą wielką ilość podstaw na słupa, jak to się u nas nazywa, to przecież na ziemiach zachodnich, ile tak zrobiono, kupna ziemi. No to powiedziano, że wszystkie te transakcje są nielegalne i jeśli ktokolwiek się z nią ujawni, to będzie karany wysoką grzywną. I nagle Austriacy zaczęli masowo odprzedawać znów ziemię rolnikom, także teraz, ale to jest w każdej dziedzinie, aptekarstwo, tam rządziły sieci aptekarskie koncernów zachodnich, no to wprowadzono zasadę, że aptekę musi prowadzić aptekarz, a nie żadne sieci i znów plus dla Węgrów, więc mówię, na każdym kroku, no i poza tym przemysł farmaceutyczny, postawienie absolutnie na węgierski przemysł farmaceutyczny i na leki, a nie to co u nas, że lekarze dzięki seminarium w Rio de Janeiro czy na Singapurze wypisują leki zagraniczne bardzo drogie, bo się rozliczają przed swymi sponsorami. Takie rzeczy na Węgrzech zostały skasowane, więc mówię, wszędzie krajowe. No i dalsza rzecz, walka z biurokracją. Znaczy wszystko tam było na Węgrzech jest inaczej niż rządy Platformy. Rządy Platformy nas zadłużyły w stopniu nieporównanie większym niż Zagierka. Rządy Platformy zwiększyły biurokrację o prawie 500 tysięcy osób, a w samej Warszawie ta nieszczęsna Walcowa zatrudniła ponad 2000 nowych pracowników administracyjnych, krewnych i znajomych królika. Jakby tu powiedzieć, to jest armia. To jej byli aktywiści, którzy pomagali w wyborach wraz z rodzinami. 2000 ludzi suto nagradzanych, a właśnie nagradzanie Tam nie ma tego, że u nas sobie brali tak wielkie nagrody i biorą. No dobrze, że teraz w Łonie wiceminister Kownacki i Macierewicz położyli kres, bo był już tam na za... Siemoniak dał im na odchodne, bardzo suche nagrody. Otóż na Węgrzech premier Orban już kilka lat temu zakazał przyznawania nagród i premii komukolwiek z wysokich urzędników, ministrom, sekretarzom stanu i dyrektorom, mówiąc, że do czasu, aż Węgry nie obniżą swego stopnia zadłużenia do określonego pułapu, nie będzie żadnych nagród. Naród jest trudny, no to trochę Churchillowskie. Ofiaruje wam poty i łzy, jak Jacek mówił, nawet oszczędność korzystania z wanny, jak jesteśmy w trudnej. I to przyniosło efekty, bo oni już się bardzo podnieśli gospodarczo. Zobaczcie państwo dane pod koniec tego tomu, z drugiego, spadek bezrobocia, spadek zadłużenia i wzrost gospodarczy. I mają wiele inwestycji, między innymi Niemcy, tam przemysł motoryzacyjny, ciągle u nich lokują. Więc to się okazała skuteczna polityka. Dalej, odprawy. No, u nich było to samo, co u nas. Odchodził taki prezes Lotosu, czy innego Orlenu i dostawał odprawy. 1 000 000, 2 000 000, 7 000 000 była najwyższa. Było to samo na Węgrzech. No i oni to wszystko zablokowali, opodatkowując odprawy na 98%. U nas to przejęto teraz, ale tylko na 70%, żałuję. Węgierskie rozwiązanie było mocniejsze i tak zamiast 3 milionów dostawał na rękę 60 tysięcy i chwalił. Także mówię, w każdej dziedzinie, no może już za długo, przepraszam, która jest godzina, Monice? Ile?
14.
Piąta, no to muszę się śpieszyć, króciutko tylko, jest tyle tematów, demografia, pomoc dla dzieci, bo dla rodziców rodzin wielodzietnych, po 3 dzieciach nie płaci się podatku, ogromne udogodnienia, ale też robione elastycznie. Dlatego ja jestem przeciw dawaniu 500 zł dla dzieci, także z tych bogatych rodzin. Na co Giertych się połasił, bardzo mu potrzeba tych 500 zł. Tylko dla rodzin uboższych, a nie dla jakichś tam bogaczy. Otóż, i jeszcze jedno, co Węgrzy robią elastycznie. Otóż na przykład mają problem z Romami. Dlatego Orban tak się bał też napływu muzułmanów. Mają 700 tysięcy Romów, Cyganów, więc z których wielka część jest przyzwyczajona, no wiemy, jakiego cygańskiego stylu życia. Jest tam partia Jobbik, prawica, to też szczęście Orbana, że opozycja to jest głównie prawicowa, silna, bo komuniści i liberałowie są w rozsypce, kilka procent się zbyt skompromitowało, tam gdzie mają 26%, tylko są radykalni i Orban zawsze może powiedzieć tym złym, panowie, jak mnie nie chcecie, to tam są Jobbik, a oni chcą wystąpienia z Unii, jak najszybciej. Nie mówię, że są antyżydowscy, Orban w tych sprawach uważa, ale i antycygańscy. Oni najchętniej by Cyganów pozamykali w obozach. Już na przykład stworzyli taką kiedyś kilka lat temu gwardię paramilitarną, którą rozwiązał jednak Orban przeciwko Cyganom. A Orban robi to inaczej, bardzo elastycznie. Orban po prostu wprowadził zasadę. Jeśli w jakiejś rodzinie cygańskiej, która dostaje pomoc, dziecko nie przychodzi do szkoły przez 3 miesiące, koniec pomocy, zabiera się zasiłek. I tak trzeba po prostu elastycznie działać. Żołądczy w swoim ogromnym idealizmie ciągle chodzi po ziemi, jest realistą i poznam się na nim najlepiej ten brutal analfabeta Schulz, bo powiedział kiedyś, że ten Orban, premier Orban myśli, że on jest mądry, a my Europejczycy jesteśmy głupi, bo jak przyjeżdża do Brukseli, to nas zapewnia, jak chce się dogadać, iść na ustępstwa, a gdy wróci do Budapesztu, to od razu znów na nas wymyśla jako na kolonizatorów. Cały Orban, tak trzeba też robić z tym. Mały kraj musi to dzielnie rozgrywać faktycznie. Jeszcze dwie sprawy już na koniec, Boże, bo mniejszości narodowe. U nas to, co węgierskie, oni mają 3,5 miliona Węgrów poza granicami. Proszę Państwa, jak my się skarżymy, no cóż, że zabrano nam zawsze wierny Lwów, Semper Fidelis czy Wilno, no to też jest prawda, ale Węgrów zabrano dużo więcej. Ich okrojono w Trianon w 1920 roku 71,5% terytorium. Zabrano im nie tylko Wilno i Lwów węgierskie, węgierski Kraków. Siedmiobrzeg to był dla nich to, co dla nas Kraków. Zabrano węgierską Wielkopolskę. Gniezno i Poznań to jak te tereny zamieszkały przez 800 tysięcy Węgrów w Słowacji, koło Bratysławy i Koszyc. Także to jest ogromny dramat. I Węgrzy, w przeciwieństwie do tego, że u nas tak traktowano po macoszemu i Polaków z Polonii, i Polaków z Kazachstanu, i z Niemiec, przecież nic nie zrobiono, aby im przywrócić prawa mniejszości, nawet żeby Niemcy zwrócili zagrabione mienie Związku Polaków w Niemczech, które hitlerowcy zabrali. Państwo prawa niemieckie nie chce zwracać, a Platforma nic nie robiła, a Orban powiedział, że on się czuje reprezentantem wszystkich Węgrów w świecie i walczy o ich prawa, przyznał kartę Węgra, w oparciu o którą można błyskawicznie uzyskać obywatelstwo w 5 minut dosłownie. Korzystało z tego już 800 tysięcy Węgrów z sąsiedztwa w ciągu roku i 200 tysięcy z nich głosowało w wyborach, z tego 95% na Orbana. Zalecam PiS-owi. No, korzystanie z tych doświadczeń. Błyskawiczne ułatwienia, bo wiemy jak te MSZ-y, przez kogo opanowane, przez takiego szlepfa przecież ambasadorem w najpotężniejszym kraju świata jest człowiek o antypolskich działaniach. Ryszard Szlep, którego usunięto za rządu PiS-u, bo on publicznie opowiedział się za gądzącym w nasze interesy rurociągiem, tym gazociągiem niemiecko-rosyjskim. On jest ambasadorem tam. A wiecie, kto jest ambasadorem w Watykanie? Przez bardzo ważne stanowisko i tak za długo tolerowano przedtem Suchocką. Nowina Konopka, ten, którego Wałęsa nazwał Gnidą, bo tak się przytulił do Jaruzelskiego, ale jest coś gorszego. Nowina Konopka to był ten, który 4 czerwca 92 w noc czerwcową wysunął wniosek o obalenie rządu Olszewskiego. I taki człowiek reprezentuje obecny rząd, który ma być rządem przełomu. Czy widzicie Państwo, jak tu dojrzała czas do przeczyszczenia tego wszystkiego. No i co jest także wzór i u nas blok, u nas przecież nawet specjalnie zabiegano, żeby było jak najmniej punktów głosowania w Stanach, Kanadzie, gdzie indziej, bo wiedziano, że Polonia głosuje w ogromnej mierze za PiS-em. Na przykład w Stanach tylko w Waszyngtonie, gdzie są urzędarzy, to przegrywał PiS. A Chicago, Nowy Jork, wszędzie. Także mówię, zrób przykład węgierski. I ostatnia sprawa, kościoły. Proszę Państwa, ja jeszcze szykuję jeden tom, gdzie będzie o imigrantach, gdzie będzie o obronie patriotyzmu, wiary o mniejszościach. To mi się nie mieściło. Jest tyle tego, a tu jest, Węgry są wzorem, do jakiego stopnia kościoły poparły Orbana w czasie zagrożenia. I proszę Państwa, ja tam zacytuję na 20 stronach, przynajmniej wypowiedzi biskupów, arcybiskupów z poparciem dla Orbana przeciw nagonce zachodniej. Proszę Państwa, tam są takie teksty, których nasi korespondenci nie podawali, żeby nie zarazić czasem kościoła polskiego. Tak, polityczny, takim twardym językiem. Od czasów prymasa Wyszyńskiego u nas niemal nie było takich tekstów. No czasem, jak Bering teraz, wspaniały tekst. Tokarczuk, owszem, ale to były wyjątki. A na Węgrzech to są dziesiątki i tu przeczytam Państwu na koniec fragment z takiego wystąpienia arcybiskupa Westry Giuli Marfiego, który sprzeciwił się międzynarodowej nagonce, zwłaszcza amerykańskiej, na Węgry, bo ich atakował i Obama, i Clinton, i Clintonowa, i pani Baum, żona Sikorskiego, przeróżne. Powiedział, Viktor Orban ma problemy w pierwszym rzędzie nie z Unią Europejską, lecz z międzynarodowym wielkim kapitałem, którego właściciele tkwią na Wall Street w Nowym Jorku i których po prostu zwiemy Ameryką. To nazwanie jest oczywiście błędne. Dolar i jego panowie i słudzy nie mają ojczyzny ani narodowości. To są obywatele kosmosu. Kosmopolici w najgorszym znaczeniu tego słowa, którzy marzą o zagarnięciu całego świata i dalej dokłada funduszowi walutowemu. Proszę pana, u nas to byłby wrzask, arcybiskup, nacjonalista, antysemita, nie wiem co. Na Węgrzech to jest na porządku dziennym. Tak jak na porządku dziennym są, mówią ekonomiści, których by u nas piętrowano jako oszołomy, a ci właśnie piętrują ograbianie Węgier i nie patyczkują się tym małym kraju, wytykając Zachodowi te wszystkie działania na szkodę Węgier i Europy Środkowej. Dziękuję bardzo. Aha, może zakończę jeszcze jednym. Ja ciągle mówię kiedyś zacząłem się uczyć węgierskiego w 56 roku, jako 16-latek gimnazjum z niemieckiego samouczka, nawet bo nie było polskiego. I wtedy dlaczego? Bo Węgry na mnie zrobiły takie wrażenie swym powstaniem, ja kochałem historię i to, że zaczęli ją od Marszu Solidarności z Polakami pod pomnik generała Bema, polskiego generała, węgierskiego bohatera, szło 300 tysięcy Madziarów skandując Lędziel Orszak, Utot, Mutot, Kerweszinko, Lędziel, Mutot. Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami. Drugie hasło, Figer, Lęczyk, Soboczak, Lędziel, Modzior, Boraczak. Wolność, niepodległość, przyjaźń polsko-węgierska. Więc wtedy było, że Polacy pokazują drogę, a teraz mówię, że Węgrzy pokazują drogę i dał nam przykład Viktor Orban, jak zwyciężać mamy. Dziękuję.